Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś zaczniemy od dobrych informacji z regionu. W Kaliszu dzieci będą rehabilitowane w lepszych warunkach. Oddział rehabilitacji przenosi się do nowych pomieszczeń.
Cieszymy się bardzo z tej nowej inwestycji i z nowych możliwości.
Personel i rodzice czekali na to od dawna.
Kolejne dziecko trafiło do okna życia. Takie miejsce, gdzie mama może w bezpieczny sposób oddać dziecko, działa także w Poznaniu.
Jest to na pewno ochrona życia, tak, ludzkiego, nowonarodzonego. Łączy się na pewno właśnie z dużym cierpieniem matki, która musi podjąć decyzję.
Poznańskie Okno Życia jest jednym z ponad 60 takich miejsc w Polsce.
Jak bardzo to, co je kobieta w ciąży, wpływa na dziecko? Lekarze idą jeszcze dalej i mówią o odpowiedniej diecie jeszcze przed zajściem w ciążę.
To jest nasza misja i my tą wiedzę powinniśmy w jakiś sposób szerzyć w naszym środowisku lekarzy. My jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby te informacje przekazywać, bo my potencjalnie jesteśmy odpowiedzialni w jakiś sposób za zdrowie kolejnych pokoleń.
Lekarze już wiedzą, że dzieci niedożywionych mam jako osoby dorosłe częściej zapadają na choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie.
Co wiemy o padaczce i czy potrafimy pomóc?
Ludzie się boją pomóc, boją się, że zrobią krzywdę, boją się odpowiedzialności, a czasami po prostu wolą nie widzieć.
W Poznaniu w tym tygodniu była okazja, by porozmawiać z przedstawicielami Stowarzyszenia Ludzi z Epilepsją.
A na koniec programu powiemy o projekcie ważnym dla młodych. Przed sezonem wiosenno-letnim wielkopolscy uczniowie będą się uczyć rozpoznawać niepokojące zmiany na skórze.
Myślę, że wielu z nas nie ma naprawdę pojęcia, jak wygląda znamie, które ma cechy charakterystyczne czerniaka.
Rusza program profilaktyczny Znamie, Znamie. Chodzi o wczesne wykrywanie raka skóry. Za chwilę więcej szczegółów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
To dobra wiadomość dla rodziców niemowląt wymagających wspomagania ruchowego. Oddział rehabilitacji dziecięcej w Kaliszu przeniesie się z wysłużonych pomieszczeń szpitala przy ulicy Toruńskiej do wyremontowanego budynku przy Nowym Świecie.
Na miejscu zmieniło się wszystko, od wystroju wnętrza po sprzęt. O szczegółach z Kalisza Danuta Sienkiewicz.
Warunki są słabe, dlatego że od 30 lat jesteśmy tam. Dokładnie w 1992 roku rozpoczęliśmy tam działalność na oddziale. Wiemy, jak funkcjonują pewne rzeczy i rehabilitacja dziecięca jest taką bardzo potrzebną dziedziną, niemniej jednak niestety trochę słabo finansowaną.
Ale to już historia, bo rehabilitacja dziecięca z budynku przy ulicy Toruńskiej w Kaliszu przeniesie się do obiektu po dawnym pogotowiu ratunkowym w centrum miasta. To zdecydowanie polepszy warunki rehabilitacji najmłodszych pacjentów, mówi kierownik oddziału Magdalena Zasiadła.
To była całkowita zmiana wewnątrz budynku z wyburzeniem wszystkich ścian, z postawieniem nowych i z całkowitą nową aranżacją, więc to było bardzo duże zadanie, tym bardziej, że trudno w budynku takim zaprojektować pomieszczenia, które muszą spełniać wymogi gabinetów lekarskich, jak i sal terapeutycznych. Cieszymy się bardzo z tej nowej inwestycji i z nowych możliwości. Obecnie jest 4 fizjoterapeutów, logopeda, psycholog i lekarz. Przyjmujemy bardzo dużo dzieci, ponieważ obecnie pod opieką mamy 170 podopiecznych, więc to jest bardzo dużo. Oczywiście będziemy w swoich planach także myśleć o tym, żeby poszerzyć naszą działalność. Zakończenie inwestycji jest do końca marca. No wiadomo, jeszcze muszą wszystkie odbiory być, fundusz musi tutaj zatwierdzić nam, bo to się łączy ze zmianą lokalizacji.
Jak podkreśla Magdalena Zasiadła, rehabilitacja dotyczy głównie dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego.
Jesteśmy wczesną interwencją i główny pion naszej działalności to jest praca z niemowlętami, więc my potrzebujemy bardzo takich intymnych warunków do pracy, bardzo szczególnych, bo jest bardzo dużo wcześniaków, więc te pomieszczenia nie muszą być duże, ale muszą być takie odpowiednie dla nich. Fizjoterapia neurorozwojowa jest to taka dziedzina, która jest dedykowana dla dzieci z trudnościami od urodzenia, czyli to są wcześniaki, czyli to są dzieci, które rodzą się w 25, 26 tygodniu ciąży. To są dzieci z wadami rozwojowymi, które wymagają wczesnej interwencji, czyli takiej takiej bardzo wczesnej terapii, czy kierunkowania działań terapeutycznych tak, żeby ich rozwój przebiegał jak najbardziej harmonijnie. Więc trudno powiedzieć, że jest to gimnastyka nóg i rąk. To jest bardziej takie globalne.
Oddział przy Nowym Świecie w Kaliszu ma być gotowy do końca marca. Na wiosnę niemowlęta będą już rehabilitowane w nowych warunkach.
W ostatnim tygodniu znów głośno było o oknach życia. W poniedziałek w Gnieźnie, w oknie, którym opiekują się siostry miłosierdzia, zostawiono 4-dniowego chłopca. Dziecko jest zdrowe, rodzice mają teraz 6 tygodni na odebranie dziecka, potem trafi ono do adopcji.
W Poznaniu Okno Życia od lat działa przy Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Wybrałam się tam w tym tygodniu.
Agnieszka Ugorek-Macka, zastępca dyrektora Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
Zostaliśmy zelektryzowani w tym tygodniu informacją o tym, że chłopczyk został przyniesiony do Okna Życia w Gnieźnie. To jest taka informacja, w której mam wrażenie cierpienie miesza się z taką radością, bo z jednej strony wielkie cierpienie matki, ale i radość, bo życie zostało uratowane.
Jest to na pewno ochrona życia, tak, ludzkiego, nowonarodzonego, że te dzieci, nie lubię używać tego słowa porzucenie, włożenie dziecka do okna życia byłoby bardziej takim delikatniejszym sformułowaniem. Łączy się na pewno właśnie z dużym cierpieniem matki, która musi podjąć decyzję, ale są to czasami sytuacje, gdzie też matki naprawdę nie chcą tych dzieci i może im wtedy łatwiej to przychodzi. Z drugiej strony jest to też szansa dla takiego dziecka na nowy dom, na pewno na nową rodzinę, która będzie ich kochała, takie dziecko z całego serca.
Tutaj w Poznaniu od kilkunastu lat działa Okno Życia.
Dokładnie, otwarcie Okna Życia przy Centrum Wspierania Rodzin Swoboda odbyło się 23 marca 2009 roku. Obecnie mamy na pewno 10 dzieci, które zostały tutaj umieszczone w naszym oknie.
Jakie są ich losy?
Powiem szczerze, nie znamy tak do końca losów dzieci. Niektórych znamy, niektórych nie znamy. Część zakończyła się na pewno adopcją. Na pewno jedno dziecko wróciło do rodziców. Pozostałe dzieci na pewno zostały umieszczone w rodzinach zastępczych.
Czy rzeczywiście lepiej, jak rodzice wracają?
No na pewno jest lepiej, bo jednak to są więzi, to są korzenie dziecka, to jest jego tożsamość. I fajnie by było, jakby dziecko wychowywało się w swojej rodzinie biologicznej i miało poczucie właśnie, że jest z tymi pierworodnymi rodzicami. Trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli dziecko trafi faktycznie do adopcji bądź do rodziny zastępczej, bo nie może znaleźć na przykład rodziny adopcyjnej, będzie się zastanawiało w pewnym momencie, dlaczego jego losy w ten sposób się potoczyły, a nie inaczej, dlaczego został pozostawiony przez rodziców. Myślę, że to każde dziecko boli i na swój sposób przeżywa. A jeżeli będzie w swojej rodzinie biologicznej się wychował, to pewnie takich pytań nie będzie. Mieliśmy faktycznie 3 lata temu taki właśnie przypadek, że mama pozostawiła dziewczynkę w oknie życia i zgłosiła się po nią z powrotem. Niestety procedura jest taka, że nie możemy wydać tak dziecka mamie, tylko mama musi już wtedy sądem też działać. Może za to od nas uzyskać duże wsparcie, tak? Pracujemy wtedy z taką mamą, żeby podniosła swoje kompetencje, żeby też przede wszystkim otworzyła się przed nami, powiedziała, jaki był powód pozostawienia, w jaki sposób możemy jej pomóc, być może współdziałać jeszcze z innymi instytucjami pomocowymi, żeby tak globalnie objąć się pomocą i żeby spowodować, żeby to dziecko mogło z powrotem odzyskać. Mamy Klub Dobrego Rodzica, tak się nazywa. Tam działają specjaliści, którzy pracują z rodzicami właśnie biologicznymi, którzy mają albo problemy na przykład wychowawcze ze swoimi dziećmi, albo po prostu chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze. To jest właśnie ostateczność. To już musi być naprawdę wielka bezsilność po stronie rodziców czy też matki, bo są różnego rodzaju sprawy. Nie wiem, mogą to być sprawy finansowe, mogą być to sprawy mieszkaniowe bądź zdrowotne, które przeszkadzają matce na sprawowanie opieki. To wtedy na pewno tak pokierujemy tą osobą, żeby uzyskała wsparcie też gdzieś indziej. My jesteśmy jak najbardziej otwarci tutaj dla mieszkańców Poznania, ale czasami w wyjątkowych sytuacjach też się zdarzają osoby z powiatu na przykład, ponieważ dzieci na przykład tych rodziców przebywają w pieczy zastępczej, w rodzinnej pieczy zastępczej ten terenie Poznania. To wtedy też jest taka możliwość.
W Polsce działa ponad 60 okien życia. Od 2006 roku, kiedy otwarto pierwsze takie miejsce w Krakowie, zostawiono w nich łącznie ponad 100 dzieci.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
To, co jemy, jest ważne w każdym wieku. Ale na dietę powinny zwrócić szczególną uwagę przyszłe mamy. Sposób odżywiania się jest ważny już w momencie planowania dziecka.
Udowodniono naukowo, że dzieci niedożywionych mam jako osoby dorosłe częściej zapadają na choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. To ginekolodzy powinni zwracać uwagę na to, co ich pacjentki w ciąży jedzą i jeżeli jest taka potrzeba, przepisywać suplementy diety.
Wiemy dziś, że czynniki zewnętrzne, środowiskowe, którym niesłychanie ważnym jest właśnie żywienie.
Mówi ginekolog profesor Krzysztof Drews.
Mają wpływ na zdrowie kobiety w ciąży, mają wpływ na zdrowie jej dziecka, mają wpływ na przebieg ciąży. Mało tego, mówi się, że mają wpływ na trzecią generację, a mianowicie te czynniki tak zwane epigenetyczne mają wpływ również na gonady, jajnik czy jądro tego dziecka, które rozwija się w brzuszku mamy.
Dlatego nim kobieta zajdzie w ciążę, już powinna zwracać uwagę na to, co je.
Te czynniki epigenetyczne, czynniki zewnętrzne mają wpływ na komórki rozrodcze przyszłej mamy i ojca.
Jest świadomość wśród mam o tym?
Ja myślę, że nie. Myślę, że nie, że to są przekazy bezpośrednio z nauki. Myślę, że ta wiedza jeszcze w takim powszechnym odbiorze społeczeństwa jest jeszcze nieznana.
A kto tej mamie powinien doradzić? Ginekolog jej?
Myślę, że tak, że to jest nasza misja i my tą wiedzę powinniśmy w jakiś sposób szerzyć w naszym środowisku lekarzy. My jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby te informacje przekazywać, bo my potencjalnie jesteśmy odpowiedzialni w jakiś sposób za zdrowie kolejnych pokoleń.
Czyli można mówić o pewnej zbilansowanej diecie w przypadku kobiety w ciąży?
Dzisiaj uważa się, że zapotrzebowania w ciąży tak rosną, że trudno stworzyć zbilansowaną dietę, taką, która zapewniałaby wszystkie te potrzeby matki i rozwijającego się dziecka. Stąd jak gdyby idea, prawda, suplementacji czy fortyfikacji żywności, dostarczania tych czynników zewnętrznych.
Ale to znaczy, że kobieta w ciąży, nie wiem, w pierwszym trymestrze powinna na przykład zrobić badanie, czego jej brakuje i pod to lekarz powinien jej ustawiać dietę?
To jest niesłychanie trudne. Myślę, że to jest jakaś tam wizja przyszłości na razie. Możemy zebrać wywiad na temat nawyków żywieniowych czy sposobów żywienia. Mówi się o tym, że dzisiaj dieta to jest za duże powiedzenie, że dieta to jest już coś ustalone, jakaś restrykcja, prawda, czy dieta zalecona dla osoby chorej, bo powinno się mówić o sposobie żywienia i na ten temat możemy rozmawiać, prawda, i pewne zalecenia tej natury dać. Ale badania, myślę, że takie biochemiczne, prawda, kto przyswaja, kto nie przyswaja, myślę, że to są na razie rzeczy wycinkowe zupełnie. To programowanie wewnątrzmaciczne to jest odbicie zdrowia w naszym przyszłym życiu. Udowodniono, że właściwie wpływ na nasze zdrowie w tym wieku późniejszym ma zarówno nadmierna masa urodzeniowa, czyli te bardzo duże dzieci, które prawdopodobnie źle tolerują różnego rodzaju substancje, prawda, odżywcze, poza wpływem jakimś genetycznym, prawda, bezpośrednio rodziców. I te dzieci niedożywione wewnątrzmacicznie rozwijają te choroby w wieku późniejszym.
A to programowanie wewnątrzmaciczne dla pacjentki co oznacza? Ona przychodzi do lekarza i co słyszy?
To właśnie się przekłada na te zalecenia natury dietetycznej, bo na to możemy mieć wpływ, prawda? Poza nadzorem rozwoju ciąży i tak dalej, klasycznymi patologiami, to te czynniki epigenetyczne, które są zawarte w żywności, one mają wpływ na rozwój tego dziecka i to jest to programowanie, prawda? O tym powinniśmy mówić.
Czyli ginekolog powinien być też trochę dietetykiem, tak?
Na pewno tak, na te potrzeby, prawda, w tym wymiarze tak.
Czyli każdą pacjentkę powinien pytać, co je, tak?
Jak ale oczywiście, oczywiście. To jest pytanie, które często wychodzi od pacjentek, ale jeżeli to podczas tych pierwszych rozmów, kiedy się rozpoznaje ciążę, nie wypłynie, to powinien lekarz ginekolog czy lekarz położnik, prawda, powinien czynnie dążyć do tego typu rozmowy, czy ten punkt powinien ująć, omawiając dietę.
Nutrigenomika, właściwie jeśli chodzi o taką personalizację diety, jest na początku drogi, tak można powiedzieć.
Profesor Agata Chmurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
I obecne rekomendacje dotyczą raczej osób zdrowych. Ciężarna oczywiście nie jest chorą osobą, ale ma specyficzne wymagania żywieniowe i dla kobiet ciężarnych takich personalizowanych diet bazujących na analizie genotypu w tym momencie się nie wykonuje raczej.
Ale rozumiem, że
to jest jakaś tam przyszłość, tak?
Przyszłość tak, bo można powiedzieć, że pierwsze kroki w tym kierunku już są, na przykład analiza jakichś pojedynczych genów może jakieś wstępne informacje dać i może pomóc doprecyzować dietę.
A jak bardzo to, co jemy, przekłada się na tą kondycję potem przyszłego dziecka i te jego geny, które mu przekazujemy?
Geny pochodzą od rodziców, a nie podlegają jakimś zmianom wskutek tego, co jemy, ale oczywiście to, co jemy, jest czynnikiem kluczowym dla zdrowia matki i dziecka. To, że mamy określone geny, przekłada się później na to, jak funkcjonujemy, a więc w pewnym sensie oczywiście możemy powiedzieć, że dieta dla genów jakaś tam zbilansowana jest, ale dla genów poprzez to, jak funkcjonujemy.
Ale w ogóle jest to temat, o którym się coraz częściej mówi, tak?
Coraz częściej się mówi o tym, dlatego że coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, jak geny funkcjonują, jak wpływają na zdrowie człowieka.
O diecie kobiet w ciąży lekarze i naukowcy znów będą rozmawiać w Poznaniu. Konferencja Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety odbędzie się pod koniec listopada.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Padaczka była tematem minionej środy z profilaktyką. W ramach tej akcji edukacyjnej, tym razem w wielkopolskim oddziale NFZ, można było spotkać się z przedstawicielami Poznańskiego Stowarzyszenia Ludzi z Epilepsją Koniczynka.
Padaczka jest jednym z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych. W Polsce każdego roku występuje około 27 tysięcy nowych zachorowań. Jak wygląda sytuacja chorych? O tym m.in. rozmawiałam z przedstawicielami Poznańskiej Koniczynki.
Stowarzyszenie zrzesza ludzi i z epilepsją, i niepełnosprawnych, ich rodziny, przyjaciół.
Sam Joanna Sroczyńska.
Terapii zajęciowej nasz ma docelowo około 45 uczestników, akurat 5 nam brakuje, więc zachęcamy do przyjścia, zapoznania się z naszą ofertą. Mamy 9 pracowni, gospodarstwa domowego, technik audiowizualnych, krawiecko-rękodzielnicza, ceramiczno-rękodzielnicza, plastyczno-rękodzielnicza, moja aktywizacja zawodowej, florystyczno-ogrodnicza, umiejętności społecznych i osobistych oraz artystyczna.
Jakie są największe problemy osób, które borykają się z epilepsją?
Myślę, że brak wiedzy społeczeństwa, no i też trochę znieczulica, bo jeżeli coś się komuś dzieje, na przykład na ulicy, to tak jak tutaj też dzisiaj rozmawiałam z różnymi osobami, ludzie się boją pomóc, boją się, że zrobią krzywdę, boją się odpowiedzialności, a czasami po prostu wolą nie widzieć. I to na pewno jest spory problem.
Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy.
Teraz mieliśmy aktywację zawodową, to jest projekt 3-letni i w tym mieliśmy mały kucharz, montera, sprzątanie.
Karolina Grzyb.
To, że też powstaje ZAS. Miejsce pracy dla nas, dla osób niepełnosprawnych i będzie to przyjazne dla nas, bo nie ma takich w Poznaniu miejsc i ciężko nam znaleźć pracę. Ja bym chciała pracować, ale dla mnie takiego miejsca nie ma.
Ogólnie epilepsja dotyczy około 1% populacji świata, także to jest ponad 50 milionów na świecie, także liczby są ogromne. Epilepsja może powodować obciążenie genetyczne, ale to nie znaczy, że choroba jest dziedziczna. Zmiany prenatalne, kiedy dzieci są podatne na uszkodzenia mózgu przed narodzinami lub w trakcie porodu. Zaburzenia rozwojowe. No, zdarza się, że padaczka jest związana z zaburzeniami takimi jak autyzm lub neurofibromatoza. Mogą być to choroby zakaźne, zapalenie opon mózgowych, AIDS, zapalenie mózgu, udar lub to, tak jak u koleżanki, uszkodzenia mózgu powstają na skutek gwałtownego uderzenia.
Co powinno niepokoić osobę, która może u siebie podejrzewać, ale lekarz tego jeszcze nie zdiagnozował?
Do niepokojących objawów myślę, że należy tak zwane wyłączanie się, czyli utrata świadomości na jakiś czas, nawet krótkie, to mogą być parasekundowe wyłączenia, ale to już jest znak, żeby się tym zająć. Epilepsja może mieć przeróżne formy. My kojarzymy właśnie przede wszystkim z tymi drgawkami. A no mamy w warsztacie uczestnika na przykład, który ma tak zwane mikrowyładowania i u niego to jest, prawdopodobnie ma je ile razy w ciągu dnia, a tylko czasem udaje nam się to wyłapać. Jest to tak niewidoczne, to wystarczy właśnie takie zawieszenie, jakiś nie wiem, tik nerwowy, to może być tak jak inna uczestniczka. Przede wszystkim jest właśnie wyłączenie świadomości i charakterystyczny taki dźwięk wydaje z garła, trochę jakby krzyk, ale nie do końca, kompletnie niekontrolowany i też nie ma ma drgawek.
Niezależnie czy widać, czy nie widać efekt ataku padaczkowego, to ma to złe konsekwencje dla chorego człowieka.
Tak, jest to obciążenie dla organizmu, przede wszystkim dla układu nerwowego.
Bo to różnie jest, jak się dostaje atak, to nie wolno ruszać takiego pacjenta, przekładać go na bok, trzeba podłożyć ręce albo nogi, cokolwiek, ani nic kłaść do buzi, wszystko z jego otoczenia zabrać koło nas i później jak przejdzie, dopiero w późniejszym czasie można położyć go na bezpieczną pozycję boczną, żeby nie zrobić tej osobie krzywdy przed, jak jest w trakcie ataku.
Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, bo mnie uczono, że jednak właśnie powinno się coś wkładać do buzi.
Nie, nie. W tej chwili to już jest mit.
Daria Moskalik.
W tej chwili absolutnie nie wolno wkładać nic do jamy ustnej, ponieważ może to spowodować uszkodzenia krtani. Kiedyś tak było, że może też się człowiek zakrztusić tym, więc takich rzeczy się nie robi ze względu na bezpieczeństwo.
Co by Pani chciały przekazać społeczeństwu, osobom, którzy nie mają do czynienia z osobami chorymi na epilepsję i może po prostu z niewiedzy popełniają błędy?
Można poczytać to w internecie o atakach, że się mogą się doszkolić w taki sposób, jak mogą nam pomóc, a nie zaszkodzić. My nieraz potrzebujemy tej pomocy i to społeczeństwo musi się doszkalać o tym, jak to jest.
Przede wszystkim się nie bać udzielać tej pomocy, tak? Bo możemy uratować życie. Nasz warsztat cały czas się rozwija, udzielamy się w różnych miejscach, wychodzimy, żeby po prostu ludzie, którzy chcą dać na przykład osobę ze swojego otoczenia chorą do takiego miejsca, czyli do warsztatu terapii zajęciowej, żeby po prostu się nie bali, tak? Bo tacy ludzie też się rozwijają.
Jest duży, duży rozwój w ostatnich latach leczenia padaczki i u wielu osób cierpiących na tę chorobę udaje się uzyskać trwałą remisję napadów.
Stowarzyszenie Koniczynka prowadzi warsztat terapii zajęciowej przy ulicy Swoboda 22/24. Drugi ośrodek mieści się przy ulicy Marcelińskiej 49. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.
Akcja profilaktyka.
Czy pieprzyk na skórze może być groźny? W wielkopolskich szkołach przed sezonem wiosenno-letnim rusza program, który ma skłonić uczniów do regularnego oglądania znamion na skórze. Nauczyciele, którzy będą rozmawiać z młodymi ludźmi o profilaktyce w kierunku raka skóry, zostali już przeszkoleni.
Na razie program Znamie, Znamie obejmie ponad 29 tysięcy uczniów w 157 szkołach średnich w regionie. Chodzi o to, by młodzi ludzie nie lekceważyli znamion na skórze, zwłaszcza tych, które rosną, mają nieregularne kształty, czy są zaczerwienione. O szczegółach mówią rzecznik sanepidu w Wielkopolsce Wiesława Kostuj i profesor Piotr Rutkowski.
Jeśli chodzi o czerniaka, to rzeczywiście jest to problem co roku. Onkolodzy odnotowują około 4 tysięcy zachorowań na czerniaka. Jest to jeden z najbardziej takich niebezpiecznych nowotworów skóry.
Najważniejsze jest to, że jest to nowotwór, który głównie występuje na skórze, łatwo go rozpoznać i jest jedną z najbardziej agresywnych form nowotworów złośliwych skóry. Czerniak jest stosunkowo rzadki, bo to jest tylko 4 tysiące zachorowań, ale dlaczego o nim mówimy? Bo na czerniaka rocznie umiera około 1400 osób.
Z tym, że wcześniej wykryty czerniak daje nam możliwość wyleczenia.
I rozumiem, że chodzi o to, żeby uczniowie zwrócili uwagę na to, co mają na skórze.
Dokładnie tak. Tutaj mamy zamiar poprzez nauczycieli czy pielęgniarki środowiskowe upowszechnić wiedzę z zakresu profilaktyki, żeby unikać ryzyka typu nadmierne opalanie, solarium, żeby każdy i starszy, i młodzież mógł po prostu stwierdzić i zbadać swoje znamiona. Tutaj będą przekazywane też informacje na temat cech charakterystycznych tych czerniaków, tych znamion.
Program, rozumiem, rusza.
Już nauczyciele, kadra pedagogiczna została tutaj dokształcona, otrzymała materiały, filmy edukacyjne, różne ulotki, jak również zdjęcia tych znamion, jak wygląda czerniak. I zwrócono uwagę na to, że najważniejszą tutaj cechą są znamiona, które podlegają jakimś zmianom.
Kiedy to zrobią, to już od nich zależy, tak? Czy to będzie lekcja wychowawcza, czy...
Tak. tak, to
biologia.
Tak, oczywiście, to mogą być nauczyciele biologii, jak również inni, którzy zostali wytypowani przez dyrektora szkół.
Te filmy też mogą uczniom pokazać? To jest w takiej formie, że można zaprezentować?
Oczywiście, tutaj będą ulotki prezentowane, żeby uczeń, młodzież wiedziała, jak wygląda takie znamie, które może wykazywać tutaj cechy czerniaka, więc będą pokazywane ulotki ze zdjęciami znamion, jak również filmy edukacyjne.
Rzeczywiście świadomość Polaków na temat nowotworów skóry, na temat obserwacji swojej skóry bardzo wzrosła. Tylko, że ta wiedza niestety nadal nie przekłada się w dobre zachowania. I okazuje się, że od 2010 roku do 2020 roku liczba zachorowań na czerniaki wzrosła z około 2,5 tysiąca do 4 tysięcy zachorowań rocznie. I to, co jest najgorsze, jeżeli chodzi o czerniaki, to jest to, że ta liczba zachorowań rośnie w każdej grupie wiekowej u osób dorosłych, czyli również u młodych dorosłych.
To jest młodzież już taka starsza, wiadomo, że tutaj musi być już pewien wiek, żeby po prostu rozpoznać to znamie. Są to uczniowie szkół ponadpodstawowych, jak i najwyższych klas szkół podstawowych.
A jak z tą świadomością jest? Chyba nie bardzo, tak?
Myślę, że wielu z nas nie ma naprawdę pojęcia, jak wygląda znamie, które ma cechy charakterystyczne czerniaka, więc warto rzeczywiście dowiedzieć się, zobaczyć, jak to wygląda i umieć ocenić swoje znamiona przynajmniej raz w miesiącu. Dobrze by było samo zbadać swoją skórę.
I to też nie jest tak, że chorują tylko starsi, prawda?
Oczywiście, że nie. Mhm. Oczywiście, że nie. Według lekarzy jest jakaś taka preferencja ludzi z jasną karnacją, z jasnymi oczami. Tyle wiemy, natomiast oczywiście dotyczy to każdego z nas.
I pewnie w tych materiałach jest jakby dalsze pokierowanie ucznia, tak? Jeżeli coś dostrzeże niepokojącego, no to nauczyciel go nie zbada.
Jasne. Tam. Oczywiście poprzez samo zbadanie możemy tutaj sprawdzić rzeczywiście stan naszych znamion i oczywiście wizyta u dermatologa.
To jest choroba cywilizacyjna i dzisiaj każdy może zapaść na jakiś rodzaj nowotworu. No musimy się z tym liczyć, że to niebezpieczeństwo nad nami ciąży i jeżeli będziemy się badać regularnie, to być może w takich przypadkach, kiedy ten nowotwór zostanie wykryty, uda nam się go zwalczyć, no bo im wcześniej się taki nowotwór wykryje, tym łatwiej jest się z nim bić. A jeżeli jest już w takiej zaawansowanej formie rozwoju, to czasem już nic się nie da zrobić.
Wcześniej był taki program, czy to jest zupełna nowość?
Nie, to jest nowość, którą prowadzimy przy współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei. Natomiast już od paru lat prowadzimy również program dotyczący raka szyjki macicy, profilaktyki. To jest Wybierz życie, pierwszy krok.
I to był już ostatni temat dzisiejszego magazynu. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.